Dzień dobry, program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Agata Zalewska. W tym roku mija 50 lat od pierwszej powojennej polskiej wyprawy w Himalaje. Mało kto wie, że zapomniana dziś ekspedycja została zorganizowana przez Lubelski Klub Wysokogórski. Dzięki wytrwałości i staraniom, niemal bez dotacji z zewnątrz, na przekór systemowi 8 lipca 1973 roku z Lublina w Himalaje Zachodnie wyruszyło 12 wspinaczy. Dwóch z nich na zawsze pozostało w górach. Dziennikarz Radia Lublin Zbigniew Stepek i młody lekarz Andrzej Grzązek. Tragedia przyćmiła sportowy sukces wyprawy. Zapomnianą ekspedycję postaramy się odkryć na nowo dzięki wspomnieniom jej uczestników.
Czas zuchwałych.
A w studiu Radia Lublin jest ze mną dwóch uczestników pierwszej po wojnie polskiej wyprawy w Himalaje. Były wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, profesor filozofii, alpinista i taternik Zdzisław Jerzy Czarnecki oraz historyk i muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku, także miłośnik gór, Zygmunt Nasalski. A o trudach wyprawy sprzed pół wieku z perspektywy współczesnego wspinacza opowie nam również Waldemar Falczyński z Klubu Wysokogórskiego Lublin. Dzień dobry panowie.
Dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, proszę mi powiedzieć, że w czasach głębokiej komuny pomysł wyprawy w Himalaje narodził się właśnie w Lublinie?
Po pierwsze, nie wiązałbym tego specjalnie z głęboką komuną, niezależnie od wszystkiego. W gruncie rzeczy ten pomysł jako pomysł wyprawy, jako pomysł wyjścia z Lublina w wysokie góry, był autorskim pomysłem zafascynowanego, zakochanego w górach Zbyszka Stepka. W Lublinie taternictwo już miało długą tradycję. Ja chyba należałem do trzeciego pokolenia. Ale w końcu tak naprawdę, zwłaszcza w tamtych warunkach historycznych, to się ograniczało do Tatr. Później pojawiła się możliwość Gór Bałkańskich. To coś tam zaczęło się otwierać. Natomiast marzenie o górach wielkich i naprawdę lodowych, to było dzieło Zbyszka.
Panie Zygmuncie, panu też się marzyły takie wysokie góry?
To marzenie o Himalajach zaczęło kiełkować, kiedy zapisałem się do Klubu Wysokogórskiego w Lublinie, a było to w roku 1964 bodajże, albo trzecim. I rzeczywiście również literatura, która po 56-50 roku zaczęła się coraz częściej pojawiać o górach wysokich, górach lodowcowych, też miała na to wpływ. Bo każdy z nas chodzących po górach czy wspinających się ma podręczną bibliotekę górską, która w latach 60. No, mieściła się na jednej półce. Dzisiaj te książki sypią się jak z rękawa o wszelkich górach mniejszych i większych. Ale pamiętam taką książkę Tygrysy Himalajów, którą mam do tej pory. To był rok 58 albo 57. I ta tęsknota za tymi górami prawdziwymi, lodowcowymi, wtedy się pojawiła. No wtedy, kiedy byłem jeszcze w szkole średniej.
Mimo że wyprawa była prawie pół wieku temu, ale marzenia pozostają te same chyba wspinaczy, prawda, panie Waldku?
Oczywiście. Chociaż w tej chwili chyba skończyły się takie wielkie wyprawy. Czas minął. Raczej organizuje się małe wyprawy, małych grup, ponieważ te góry są dostępne. Każdy, kto ma takie marzenie i odpowiednio przygotuje się do tego, również finansowo, może sobie zorganizować wyprawę. I tak się to robi.
Radiowiec, lekarze, inżynierowie i naukowcy. Was wszystkich właśnie połączyło to marzenie o najwyższych górach, ale wówczas góry były sposobem na wyrwanie się z tej szarej rzeczywistości, można tak to określić?
Wtedy już nie, to był rok 73. Sposobem na wyrwanie się z naprawdę opresyjnego systemu w latach 50. to były te pierwsze lata taternictwa, także lubelskiego. Nie przypadkiem w dużym stopniu współtworzyli absolwenci Katolickiego Uniwersytetu, który był taki trochę marginalizowany.
Wobec tego, czym dla was była właśnie wtedy ta wyprawa?
Ta wyprawa, czego się nie podkreśla, ale myśmy o tym mówili od początku, miała dwojaki charakter. Rekonesansowy, czyli rozpoznanie terenu, z zadaniem co najmniej jeden sześciotysięcznik, przy czym, mimo że jestem bardzo ostrożny, uznawałem i wtedy, i teraz, że ta grupa w tym składzie była przygotowana do wejść najłatwiejszymi drogami na szczyty sześciotysięczne. Ale była to jednocześnie wyprawa o charakterze turystycznym. Dwie trzecie, 8 z 12 osób, nie posiadało tak naprawdę żadnego doświadczenia alpinistycznego, czy nawet tatarnickiego, pozwalającego samodzielnie działać.
Tam ale chyba w grupie szturmowej były wyznaczone cztery osoby,
Z
12.
Zbyszek, no Teresa Rubinowska, mój partner, Tadziuś Mieciuszewski i ja. I te osoby miały, ale też ostrożnie trzeba by to traktować, miały formalnie uprawnienia do samodzielnego wspinania się, z tym, że tak oględnie powiem, mało kto naprawdę wspinał się zimą i samodzielnie. Natomiast pozostała część była tak samo jak my wszyscy, zafascynowani górami, chciała je obejrzeć. Wyszliśmy z założenia, że skoro na koszt własny, no to im więcej nas, tym lepiej, to się równiej rozkłada. Zobaczenie gór i współdziałanie w górach wszystkim wyjdzie na dobre.
No można powiedzieć, że śmietanka takiej lubelskiej inteligencji nie tylko zebrała się. To jest jednak coś takiego chyba niepowszechnego, żeby ludzie nauki mieli takie właśnie zainteresowanie, graniczące już z tak dużym ryzykiem.
Jeśli można o sobie żartobliwie powiedzieć, ja trafiłem zupełnie przypadkiem w góry. Na zasadzie na pierwszym czy drugim roku studiów wymarzyliśmy sobie grupą po trzecim roku. Jedziemy na kajaki, na Mazury, Mikołajki, tam z nas nigdy nie był. Grupa była zorganizowana, kajaków nie załatwiliśmy. Więc przy moich protestach, po co w góry się pchać? Grupa przegłosowała, jedziemy gdzieś tam od Starego Sącza aż po Czerwone Wierchy przemaszerowaliśmy. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem góry.
Dobrze, ale to jeszcze może do pana Zygmunta tak powrócę. Co pana w takim razie ciągnęło najbardziej w te góry wysokie?
Ja byłem jednym z pierwszych autostopowiczów. Jak wiadomo, autostop pojawił się po roku 1956 i byłem chyba z Chełma, gdzie kończyłem szkołę średnią, pierwszym chyba autostopowiczem i najmłodszym. I tak jak Jerzy pytał, dokąd wystawić bilet, to ja też się ustawiałem na szosie, czekając na kierunek południowy w góry. I w ten sposób dwa tygodnie spędziłem głównie w Tatrach. Jako nastoletni chłopiec z jakiegoś kolegą poznałem chyba z Warszawy. Też podobnie wyglądało moje wyposażenie, pałatka. Pamiętajmy, że karimata jeszcze było w dalekiej przyszłości. Kilogram cukru, puszka herbaty Yunnan, bo ta była najtańsza. I chyba cztery bułki kajzerki.
To była ekwipunek, to był cały ekwipunek, tak?
Mianowicie, mieliśmy tę samą zawartość plecaków. Podejrzewam, że tak samo denaturat śmierdzący, którym wszystko przesiąkało w tym.
A po co denaturat wam był potrzebny?
Bo były kuchenki na denaturat. To takie,
no
takie
od czasów przedwojennych. Każdy górski turysta i nie tylko górski, kajakarze również, i Wańkowicz o tym też wspomina. Denaturat był niezbędnym płynem i nie do spożycia.
Chyba, że w ostateczności.
Przez chleb przesączony.
Tak, w każdym razie to się utrzymywało przez dosyć długie lata. Pierwsze palniki benzynowe, tak zwane granaty. Wtedy,
a to wybuchało czasami.
Wybuchało, ale one były na czystą benzynę. Były sprowadzane z ówczesnego NRD i również w miejscowości Dęba robione były dla celów wojskowych. I to już był pewien postęp w przygotowaniu posiłku, bo ten denaturat, tak jak Jurek słusznie mówił, przede wszystkim to zasmradzał
plecak,
namiot,
wszystkie inne rzeczy. No.
Przeciekał, więc całe wszystkie produkty spożywcze również tym denaturatem pachniały i czasem podejrzliwie inni turyści patrzyli i ludzie nizin.
Trochę ten ekwipunek chyba się zmienił, prawda, na przestrzeni tych lat. Już dzisiaj denaturatu nie bierzecie.
Też zaczynałem z denaturatem, kuchenka denaturowa. W góry zaciągnął mnie mój tata, który w ten sposób co roku chciał spędzać no, wolne chwile. Traktował to jako odprężenie od codziennych zajęć.
No właśnie, jeszcze powrócimy sobie, tak jak już powiedzieliśmy, pomysł, idea urodziła się w głowie Zbigniewa Stepka, który był wówczas kierownikiem redakcji literackiej w Polskim Radiu Lublin, ale zarząd główny klubu wysokogórskiego początkowo nie wyraził zgody na tę wyprawę. Jednak dzięki tym staraniom Stepka udało się w końcu uzyskać to przyzwolenie, chociaż trudno otrzymać szyfrować, co miał klub wysokogórski na myśli, pisząc: przyjęliśmy do wiadomości wasz projekt wyjazdu w Himalaje Zachodnie, bo taką właśnie otrzymaliście odpowiedź.
Nie, sprawa jest prosta. To było odmówienie zgody. To było odmówienie wzięcia odpowiedzialności.
Dokładnie, czyli taka
odpowiedź. Jedziecie na własną odpowiedzialność.
Umycie rąk.
O właśnie, formuła umycie rąk jest dobrą formułą.
I za własne pieniądze.
I za własne pieniądze. Dlaczego tak się wydarzyło? Oni uważali, że nie jesteście przygotowani? No,
nie, nie.
W uzasadnieniu było to, że zbyt szybko jest ta wyprawa przygotowywana. Ale jak?
Po pierwsze, precedens. Pierwszy wyjazd i to właśnie z Lublina.
I to w
Himalaje. A po drugie, pod względem alpinistycznym skład kadrowy był słabiutki. Był bardzo słaby.
Granicą jego
możliwości były te 6 tysięcy. To nie jest żaden ambitny wielki cel, no ale...
Ale jak to teraz panowie oceniają? Czy to było szaleństwo? Czy tak dzisiaj to odbieracie? Czy rozumiecie siebie sprzed tych 50 lat?
Powiem tak, to nie było szaleństwo. Nawet cofam w ogóle, nie dopuszczam tego słowa. Była to wyprawa zaplanowana zgodnie z ideą, miesz zamiar podług sił. Takie siły, takie zamiary. Niewspółmierności tu nie widzę.
No ale wspominał pan, że jednak wspinacze nie byli przygotowani na tak...
stąd ten podział. Grupa, która ma osiągnąć cele, powiedzmy
szturmowa
sobie sportowe, to są 4 osoby, które jakieś doświadczenie mają. I 8 osób, które płacą, które pojadą w góry. Po zakończeniu części sportowej pojedziemy sobie razem zwiedzać jakieś kawałki Indii.
Panie Zygmuncie, jak pan to odbiera teraz z perspektywy czasu, właśnie tę odpowiedź? Czy to rzeczywiście było takie, no nie bierzemy odpowiedzialności za to, co robicie?
Myślę, że tak, bo to takie salomonowa odpowiedź, można powiedzieć,
tak,
zarządu głównego klubu wysokogórskiego. A jeśli chodzi o sam pomysł, czy to był szalony, uważam, że nie. Uważam, że nie. No, nawet ta grupa wspomagająca, to jednak no, byli ludzie na ogół z dobrą kondycją. Ja na przykład nie tych
Bo pan
wysokości,
był właśnie w tej grupie wspomagającej.
Tak. Zupełnie nie miałem kłopotu z klimatyzacją. Miałem 30 lat. Byłem wysportowany. Po górach chodziłem nie tylko spinaczkowo, rower narty. I uważałem, że nawet w tej grupie wspomagającej, warto pojechać, zobaczyć najwyższe góry, chociaż nie w tej części ośmiotysięczników, ale przecież Himalaje Zachodnie do dzisiaj mają jeszcze szczyty, na których jeszcze nikt nie był, to tylko, bo się później wszyscy rzucili tylko na ośmiotysięczniki. Nie było również to szaleństwo, jeśli chodzi o późne zgłoszenie tej wyprawy. Rzeczywiście można powiedzieć, że pod tym względem czas przygotowania był rekordowy.
Też a ile były. Trwała ta przygotowania właśnie do tej wyprawy? Jakbyśmy mieli to zsumować, ten czas?
72.
Trzeba by policzyć rok od pierwszych pomysłów. Tak, od pierwszych pomysłów rok.
Rok.
Tak.
Szaleństwo z dzisiejszej perspektywy?
Ekspresowe tempo.
No, troszkę adwokatem.
Dla mnie była to wielka inspiracja do dalszych działań i wzór do naśladowania. Ja z podziwem patrzyłem wtedy na kolegów. Dowód, że jest to możliwe.
Wyprawa została właśnie przygotowana z waszych własnych środków. Mieliście do dyspozycji tak zwane promesy. No taki komunistyczny wynalazek, prawda? Który umożliwiał uzyskanie konkretnej waluty i tam chyba było około $150 na osobę, prawda? Tak, co dziś byłoby to w przeliczeniu chyba 650 zł. I za to mieliście zorganizować swoją wyprawę na 3 miesiące.
Mhm. Trzeba było mieć własne pieniądze, za te pieniądze kupić dolary. To było wszystko, co się dostawało. Inaczej, co można było oficjalnie kupić, niezależnie od tego, że podejrzewam, o tymśmy nie mówili, ale każdy z nas tam w kieszeni miał jeszcze jakieś swoje mniej legalne dolary.
Zarabiając $15 miesięcznie. 15-20 to była pensja miesięczna.
No, inaczej, wyraźnie jednoznacznie. Wyprawa na własny koszt. To, co uzyskaliśmy, wiem, że to może źle w tym kontekście zabrzmieć, mianowicie to była pomoc za pośrednictwem Komitetu Wojewódzkiego. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej niejakiej. Dziennikarz, rzutki dziennikarz, znany dziennikarz, potrafił zgrabnie operować i uzyskiwać moralne poparcie, że gdzieś tam dzwoniono z komitetu, słuchajcie, wy tam, KW, Klub Wysogórski, organizuje wyprawę potrzebną, coś, może byście im pomogli,
I tu wtrącę, że to był telefon do innego komitetu.
Tak.
To był komitet, wojewódzki komitet sportu i turystyki. To był taki wydział kultury fizycznej i turystyki Urzędu Wojewódzkiego wtedy. I oni dysponowali również środkami i z tegoż komitetu dostaliśmy, już nie pamiętam ile, 20 czy 25 tysięcy złotych na sprzęt. I rzeczywiście ten sprzęt został zakupiony, ale głównie to była pomoc zakładów pracy i zakładów produkcyjnych, również z podszeptu tego komitetu, w którym dzisiaj mieści się Uniwersytet Medyczny.
Chyba za takie pieniądze dzisiaj nie zorganizujemy wyprawy, prawda?
No oczywiście.
To było
w tej
ile mieliście?
Da się wszystko policzyć. No. Wtedy trzeba było, tak jak kolega mówi, że dostali pieniądze na wyprawę, ale to trzeba powiedzieć na zakup, ale również na produkcję sprzętu. Przecież tego sprzętu nie było.
Nie
trzeba było zorganizować również produkcję tego sprzętu.
Kogoś namówić, żeby... Nie sam zakup, tylko stworzenie go od początku.
Uszycie butów, uszycie śpiworów, uszycie...
Puchówek.
Puchówek, kurtek.
Kurtki, pochówki były z poprzedniej wyprawy.
Tak, tak. Mała wrzutka do tego. Pół biedy z kurtkami, butami i tak dalej. Trzeba było wyprodukować takie rzeczy jak raki na przykład, których nikt nie wiedział z żadnych rzemieślników, w żadnym zakładzie, co to jest.
Czekamy.
I teraz nawiązuję do poprzedniego wątku. Zbyszkowi się udało uzyskać poparcie władz politycznych wszelkich możliwych. I wobec tego jakieś telefony do Świdnika, gdzie budowano, zdaje się, helikoptery wtedy, tak. Oni pomogli z lekkich materiałów służących do celów budowy helikopterów. Ktoś tam zaprojektował i w gruncie rzeczy w zakładzie przeznaczonym do wojskowej produkcji, taki był Świdnik, zrobiono nam raki.
Raki i śruby lodowe.
I śruby lodowe, tak.
I do tego tematu właśnie jeszcze za chwilę powrócimy. Pieniądze w tamtych czasach to był wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o trud przygotowania takiej wyprawy. Prawdziwym wyzwaniem było właśnie skompletowanie sprzętu oraz zdobycie żywności. O czym powiemy już za chwilę.
Czas zuchwałych.
O pierwszej powojennej polskiej wyprawie w Himalaje, która 50 lat temu wyruszyła z Lublina, rozmawiam dziś z jej uczestnikami Jerzym Czarneckim i Zygmuntem Nasalskim oraz ze wspinaczem Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego Waldemarem Falczyńskim. Jak w czasach, gdy papier toaletowy był towarem deficytowym, zdobyć buty wysokościowe?
Nie przesadzajmy, że to był aż taki czas. Były jakieś krótkie epizody, że czegoś mogło nie brakować, ale...
No ale no, rzeczywiście no, coś takiego się działo.
Prawda jest taka, wystarczał telefon z Komitetu Wojewódzkiego. i buty były załatwione.
Śpiwo? Buty akurat załatwiałem ja osobiście w Zakopanem, ale bez pośrednictwa tegoż komitetu.
W Zakopanem.
Tylko dlatego, że miałem znajomego, który przeniósł się z Lublina, też historyk jak ja, do Zakopanego, tam jakoś wrósł w to środowisko i tam firma prywatna produkowała buty wysokościowe z trzech warstw filcu, piekielnie drogie, ale rzeczywiście zdały te buty egzamin.
I tak samo namioty, kurtki puchowe, tak? Rozumiem, że to wszystko było już wam dostarczone.
Namioty były mongolskie.
Mongolskie namioty jeszcze, mieliśmy. Tak. Sprzęt puchowy chyba też mongolski. Też mongolski.
I śpiwory były, tak.
Uzyskany podobną metodę.
Z poprzedniej wyprawy na Mongolii. No właśnie.
Tak, my to tak nazywamy w cudzysłowie.
Ja myślałam, że w Mongolii wyprodukowano.
Tutaj chcę wtrącić, że byłem jedynym chyba uczestnikiem wyprawy, który nie używał raków produkcji świdnickiej, bo na kilka miesięcy przed wyprawą byli nasi znajomi ze Szwajcarii i Szwajcar rodowity, który mówił świetnie po polsku, pracę magisterską pisał o przewrocie majowym Piłsudskiego. I jak powiedziałem, że jadę na wyprawę, a może jakiś ci sprzęt potrzebny? Ja mówię, że sprzęt to chyba w Szwajcarii drogi. To nie ma znaczenia, co chcesz. Ja mówię, raki. I za dwa tygodnie przyszła paczka z rakami. Salewa.
Czyli tak, prawdziwymi rakami.
Tak, prawdziwymi rakami. Do dzisiaj wiszą w garażu.
Czy ten sprzęt odbiegał, jeżeli chodzi o standardy od tego, którym się dzisiaj posługujecie? Albo może pytanie powinno brzmieć, jak bardzo odbiegał?
Bardzo. Różni się materiałami, kształtem, koncepcją, dokładnością wykonania, wydaje mi się.
Wszystko poszło do przodu bardzo w tej sprawie. Czyli co, było mniej bezpiecznie kiedyś, by uprawiać jeszcze...
Zdecydowanie. Chociażby lina, która ubezpieczała przed upadkiem, miała mniejszą wytrzymałość. Śruby lodowe inaczej się wkręcały, bardziej wypadały, bardziej się wyrywały niż teraz. Nie było karabinków. W każdym razie trudno było ten sprzęt zdobyć, owszem, ale no... Koncepcja poszła do przodu, także w tej chwili to jest bardzo wyspecjalizowany sprzęt i oczywiście nie ma kłopotu, żeby go zdobyć, trzeba mieć tylko fundusze.
I to też wpływa chyba na bezpieczeństwo, prawda?
Zdecydowanie, tak.
Można anegdotę wtrącić.
Proszę bardzo.
Wspinałem się kiedyś, potem on z Lublina wyjechał z synem profesora Tatarkiewicza, Krzyszkiem Tatarkiewiczem, matematyk z UMCS. Który jako profesor już matematyki jeździł na zachód. Przychodził stamtąd sprzęt, wspinam się z nim. Kiedyś on prowadzi, ja idę za nim gdzieś w Tatrach Słowackich. Przywiózł piękne, wtedy była rewelacja. Haki Chamonix, takie lekkie, w miarę mięciutkie, plastyczne. Idę za nim, mam wybijać haki, które on gdzieś tam umocował. Nie mogę wybić jednego. Gdzieś się tam zaklinował. Mówię, Krzysiek, nie wybiję. No trudno, jak nie możesz, to nie wybij, ale tak wzdycha. Już więcej nie będę miał drugiego takiego dobrego haka. To był mój ulubiony hak. No, tłukłem, aż wytłukłem. Co miałem zrobić?
Kolejki do sklepów wtedy właśnie ustawiały się po podstawowe produkty żywnościowe. A wy musieliście zdobyć tony jedzenia dla siebie. Nie wiem, kilogramy w każdym razie.
Kilogramy.
Setki kilogramów, dokładnie. Tak, jak to się wam udało w tej sytuacji?
Telefon z komitetu wystarczał. Załatwcie im, te chłopaki będą tam w górach głodne, to załatwcie im konserwy.
Akurat tak się złożyło, że główny magazyn żywnościowy był w naszym mieszkaniu. Malutkim przy ulicy Narutowicza. Cała kuchnia była założona tymi spożywczymi, żywnością, ale trzeba przyznać, że nikt nam nie odmówił. Ja nawet, ponieważ wtedy byłem sekretarzem zarządu klubu, pełniłem tę rolę sekretarza, to do dzisiaj zostały mi różne kwity, gdzie i czego zamówiliśmy.
No i proszę przeczytać.
I to naprawdę były duże ilości bardzo dobrej żywności. Jak wiadomo, produkcją żywności zajmowało się państwo wtedy. No i spółdzielczość, jeśli chodzi o mleczarstwo i jeśli chodzi o miód, no to spółdzielnie. Na brak dobrej żywności nie narzekaliśmy. To były na przykład jajko w proszku, czyli pełnowartościowe jajko.
No to chyba pani Teresa robiła racuchy wam z tych
nie tylko, to wszystko się dało z tego zrobić. Nawet dodawano do zupy jako zagęszczacz. To rzeczywiście była rewelacja, bo to było energetyczne, lekkie, bo nie było to całe.
Liofilizaty.
Tak, pierwszy właśnie liofilizowana żywność. Jeśli chodzi o zakłady mięsne i MHD, czyli Miejski Handel Detaliczny, był taki pani tych czasów, nie może pamiętać. Mm-hmm. Naprawdę te ilości, jakie zaproponowaliśmy, nigdy nie dostaliśmy mniej.
Co wzięliście ze sobą?
To taki pierwszy przykład. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego. Makaron 10 kg. Mąka wrocławska 6 kg. Płatki owsiane 7 kg. Kasza manna 10 kg. To była jedna z partii tylko. A później jeszcze do tego dobieraliśmy.
Konserwy.
Konserwy. Znakomite, wartościowe konserwy, które z zakładów mięsnych bezpośrednio robiono do puszek
dla nas.
Dla nas. W zakładach mięsnych, jakkolwiek by to nie brzmiało egzotycznie, pakowaliśmy miód, bo miód w słoiku nie przewozi się najlepiej, bo jest ciężki, a poza tym
w szklanym słoiku
szklany
tak.
Słoik, więc dużą ilość miodu spółdzielnia pszczelarska, wojewódzka, dostarczyła do zakładów mięsnych, a zakłady mięsne zapuszkowały.
Wam ten miód, tak,
to
w konserwy.
Ten miód w konserwy, tylko trzeba później było napisać, że to jest miód, a nie szynka.
Żeby nie mieć niespodzianki, tak.
Chleb w puszce, to wojskowy chleb. 2,5 kg okrągła puszka i w środku zalutowany chleb z terminem użycia tam 2-3 lata.
No
koncentrat, pamiętam, Teresa Rubinowska przywiozła na wyprawę.
Jedna z uczestniczek tak wyprawy właśnie.
Tak, przywiozła.
Jedyna kobieta.
Niewielką taką walizeczkę, czy też karton zagęszczonego soku z żurawiny, ale wystarczyło 10 kropli na szklankę i to był pełnowartościowy sok żurawinowy. Po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem. Także szczęśliwie podróży nam życzone.
Jedzenia nie zabrakło na pewno, tak?
Nie.
Podczas
był,
wyprawy.
Nawet był pewien lekki nadmiar.
Jeżeli chodzi o jedzenie, bardzo się to wszystko różni z tym, co się dzisiaj dzieje.
No myślę, że jeżeli chodzi o taką wyprawę i akcję górską, no to już nie bierze się puszek, ponieważ jest to mokre, ciężkie jedzenie. No, używa się liofilizatów.
Tak, przede
wszystkim. Jakiś czas można na tym dobrze przeżyć. Może miesiąc. Ja przynajmniej chyba ze 2 miesiące kiedyś na czymś takim przeżyłem i myślę, że bez uszczerbku na zdrowiu.
Czyli bez konserw, bez takiego...
No tak, chodzi o to, że wszystko trzeba zawieść i zanieść.
To musi być teraz jak najlżejsze, to wszystko musi być
tak,
mobilne.
To jest pozbawione wody, wysuszone, zapakowane szczelnie. Wystarczy tylko w zasadzie dodać wodę, zamieszać i można już spożywać, można też i podgrzać.
Biedni są ci obecni alpiniści czy himalaiści.
Że muszą jeść takie substytuty.
Przecież to nie zastąpi puszki z golonką świeżo otwartej.
Tak
jak
się
chodzić
nie...
w góry bez tego?
Nie ma dzisiaj takiej gorączki.
Nie ma.
To na pewno. Ale w końcu udało się. Wyprawa pod hucznym hasłem Polish Himalaya Expedition staje się rzeczywistością. I trudno wam było w to uwierzyć, że jedziecie w Himalaje Zachodnie. Co wtedy myśleliście, jak już wiedzieliście, że jedziecie?
Ekscytacja była oczywiście olbrzymia. Zważywszy, że góry naprawdę wysokie, to wszyscy znaliśmy tylko z literatury, tak naprawdę.
Panie Zygmuncie, tak?
Tak. To te widoki do dzisiaj mi się śnią i przeglądam zdjęcia często.
Zostały w głowie.
Te krajobrazowe, rzeczywiście, niesłychane. Zresztą no, nasza baza była bardzo, można powiedzieć, fotogeniczna, jeśli chodzi o najbliższy łańcuch, pasma górskie. I tych widoków się nie zapomina nigdy. Afganistan, jak przekroczyliśmy granicę sowiecko-afgańską na rzece Mudawi.
I wtedy pan uwierzył, że to się dzieje naprawdę?
I jak wsiedliśmy do tego pierwszej ciężarówki, czyli Bulbuhaira afgańskiego, z bagażem na dachu i przez pustynię jechaliśmy. W nocy było 40 stopni i te przepiękne krajobrazy pustynne. To wtedy uwierzyłem, że gdzieś daleko wyjeżdżamy i szczypie się, prawda, w policzek. Nie, to jest prawda.
Że to jest prawda. Ale właśnie, jeszcze sobie wrócimy, bo jest 8 lipca 1973 roku. Podobno to była godzina 9. Zbieracie się przed tym wojewódzkim ośrodkiem sportu, turystyki i wypoczynku, czyli to jest dzisiejszy MOSiR. No i co? No i jedziecie. Jak wyglądało pożegnanie? Jak wyglądała cała podróż, która dziś zajęłaby prawdopodobnie kilka dni, a wam zajęła miesiąc?
My jechaliśmy autobusem nawet nie PKS-em, tylko takim spółdzielczym jeździły jeszcze autobusy do Terespola, do Brześcia. No, żegnało nas całe radio, prawie całe radio. Majka Brzezińska chyba wówczas już pracowała w radio. Chyba się spóźniła i nie widzieliśmy jej. Zbyszek wypatrywał właśnie ją.
Wypatrywał. Tak. No.
I trzeba powiedzieć, że kilka dni przed wyjazdem żegnały nas władze Lublina z panem prezydentem Stanisławem, Stanisław Bora.
Bora, tak. Tak.
I bardzo profesjonalne zdjęcie, jak właśnie wręcza nam poporczyk miasta Lublin.
Żebyście mogli go zostawić na którymś ze szczytów.
Tak.
No właśnie, z Lublina wyruszyliście do tybetańskiej osady Batal i pan, panie Zygmuncie, wyliczył, że korzystaliście z 29 różnych środków transportu.
Tak.
Bagaże przeładowywaliście 30 razy, co daje około 6 ton przeniesionych na własnych barkach, tak? Tak to wyglądało. 29 środków transportu.
To jak? Pociągi? Licząc pociągi, przy czym to były pociągi rosyjskie. Były pociągi pakistańskie później indyjskie i pamiętam taką trasę chyba z Kalki do Simli, około 150 kilometrów kolejką wąskotorową, na której były 104 tunele, bo to było już w podhimalajskim regionie górzystym. Różnego rodzaju. Zresztą w Afganistanie Zbyszek był w Hindukuszu, więc miał pewną doświadczenie, w jaki sposób należy się targować z właścicielami tych potężnych ciężarówek. Tak zapewne też pamiętasz miejscowości Bulikhumuri, jak stanęliśmy, zastrajkowali, domagając się coraz wyższej ceny, ale myśmy spokojnie siedzieli na tych bębnach i na tych skrzyniach i któryś z nich się wreszcie złamał i za mniejszą opłatą pojechał. Pewnie później miał kłopoty ze swoimi kolegami kierowcami, ale dojechaliśmy. No to trzeba było użyć dużej umiejętności pretraktowania z ludźmi wschodu.
Jeszcze samoloty były dla nas nieosiągalne.
No właśnie, bo to z tego wynikało, że nie można było, tak?
Można było, tylko że nie mieliśmy funduszy.
I dużo droższe, tak? Byłby samolot po prostu, dlatego nawet nie był brany pod uwagę.
Dopiero w 81...
To była grupa turystyczna także. Jak sobie można było darować Afganistan?
Po prostu. Chcieliście jak najwięcej zobaczyć.
Ale umówmy się, że wtedy było to nieosiągalne.
Było nieosiągalne.
Finansowo było nieosiągalne.
Na tle całości kosztów, koszta podróży wtedy przez Moskwę, Termes i tak dalej, były dziecinnie niskie.
Dziecinnie niskie, tak. Przejazd kolejny.
Pół darmo. Przez całą Rosję przejeżdżało się za pół darmo.
No ale podróż była wyczerpująca.
Nie, była atrakcją turystyczną niesamowitą.
Klimatyzowane wagony, kilka dni jazdy przez Azję.
To... Mowa o Związku Radzieckim, tak, bo później już klimatyzacji nie było.
Nie było.
Tak.
Gdzie... W podobny sposób podróżowaliśmy w 1978 roku, z tym, że przez Iran, również przez Moskwę i w kierunku Iranu, no i dalej Afganistan, Pakistan i do Indii. Także podobno z waszymi śladami po prostu i sposobem utartym, sprawdzonym, utartym sposobem. Wtedy mieliśmy 900 kilo, pamiętam, na 8 osób bagażu.
Po podróży, która dziś trwałaby kilka dni, uczestnicy pierwszej powojennej polskiej wyprawy w Himalaje dotarli na miejsce po miesiącu. Jak wyglądało założenie bazy głównej i z jakimi dolegliwościami przyszło się mierzyć naszym himalaistom? O tym powiemy za chwilę.
Czas zuchwałych.
Jerzy Czarnecki, Zygmunt Nasalski i Waldemar Falczyński są dziś moimi gośćmi. Rozmawiamy o pierwszej polskiej powojennej wyprawie w Himalaje, która odbyła się 50 lat temu. Przejazd przez Afganistan wypadł w momencie dziejowym. W kraju wówczas obalono króla, tak? Jak to wyglądało?
Przyjechaliśmy do monarchii, po jakimś czasie wyjeżdżaliśmy z
republiki.
Ale paszport mamy.
Tak, a ponieważ byliśmy... Goszczenie na podwórku ambasady polskiej, nawet nie zauważyliśmy chyba tego za bardzo.
Czyli to wam nie pomieszało w planach?
Czekaliśmy tylko na nowy wzór wizy.
Mhm. No ale właśnie, planowany rejon działania w tej strefie przygranicznej ze względu na jakiś tam obowiązujący zakaz turystyczny był niedostępny dla
za blisko granicy
eksploracji. No właśnie, ten rejon, na który wy byliście przygotowani, więc tutaj już rzeczywiście były już pierwsze przeszkody, z którymi musieliście się mierzyć, prawda? Bo musieliście zmienić miejsce działania.
Cała wyprawa pojechała najpierw przodem do Simli. Zbyszek ze mną, czy ja ze Zbyszkiem, pojechaliśmy załatwiać formalności w Dili, w stolicy w Dili. Tam nam powiedziano nie ten rejon, tylko tamten rejon i żadnych komplikacji z tego powodu nie było. Plany były takie prowizoryczne. Żadne konsekwencje z tego nie wynikały. Mm-hmm. No że właśnie. Zamiast w prawo, tylko w lewo.
Tutaj pan Zygmunt pokazuje mapę, tak? Taką mapę dostaliście?
Tak, taką kartografią dysponowaliśmy.
Czyli to jest tak jakby odręcznie namalowana mapa?
Tak, to jest graniówka ręcznie malowana.
Tak wyglądała ówczesna kartografia.
Zrobiliśmy w Instytucie Himalajskim w Mandalay, dostaliśmy. No, to w porównaniu z dzisiejszymi systemami z nawigacją, gdzie można te dwa szczyty zdobyte z ogromną dokładnością, to rzeczywiście jest, nie ma porównania w ogóle.
Nie ma porównania.
Jeśli chodzi o łączność również. Myśmy mieli radiotelefony, które z Polski przywieźliśmy. Jak człowieka było widać gdzieś daleko, to można się było z nim porozumieć.
Była szansa.
Ale jeśli był za granią gdzieś tam,
to już nie było o czym mówić.
Chociaż policja hinduska, to jest teren bardzo wrażliwy, graniczny, i Chiny, i Pakistan, skrupulatnie dwa razy podczas mojego pobytu w bazie, kiedy nie wynosiliśmy tych kolejnych ciężarów do bazy wysuniętej, dwukrotnie byli i podejrzliwie pytali nas, czy przypadkiem nie używamy radia. Bo radio w tym rejonie nie można używać i jest karane. No więc oczywiście powiedzieliśmy, że nie, ale oni słyszeli. Ale ja mówię, ale myśmy słyszeli, że w rejonie White Sail, czyli Białego Żagla, piękny szczyt zresztą, ośnieżony, działa wyprawa japońska i to zapewne oni. I jakoś uratowaliśmy właśnie.
I wy dostaliście taki rejon, który był otoczony sześciotysięcznikami, tak? Dziewiczym, ale nie wszystkie były tam dziewicze, bo też są... W każdym razie większość z nich miała być dziewicza, tak? Jeszcze nie zdobyta.
3 albo 4 spośród 5 albo 6. Mówię bezpośrednio o otoczeniu doliny, w której znaleźliśmy się.
Mhm. Dzisiaj taka mapa przeszłaby?
Przede wszystkim nie ma już takich rejonów dziewiczych. No są oczywiście i takie wyprawy są organizowane, na przykład gdzieś w Tybet. Ale przygotowanie jest zupełnie inne. Tak jak już kolega wspomniał, satelitarne dokumenty się ściąga, które precyzyjnie co do metra pokazują położenie i w zasadzie bardzo to ułatwia.
A widział pan tą mapę, tak?
Oczywiście, ja też takimi się posługiwałem, znam. To jest po prostu graniówka od szczytu do szczytu, połączona linią.
Niemal narysowana ręcznie, tak?
Dokładnie. No i mniej więcej można było ocenić, jeżeli tu jest taka odległość na mapie, no to można było przypuszczać, że to jest ten szczyt, a tamten jest inny.
A co wam daje taka dokładna znajomość topografii terenu akcji górskiej?
Trzeba wiedzieć, gdzie się jest, jak się poruszać, czego się spodziewać.
A tutaj takie...
Mało tego, ona decyduje o życiu i śmierci, znajomość topografii. Jest.
Bezpieczeństwo.
Tak.
Czy tutaj ta znajomość była terenu?
Nie mogła być. Na tym polega idea wyprawy rekonesansowej, to znaczy rozpoznawczej. Dokładnie. Jedzie się w teren nierozpoznany dokładnie. Rozpoznaje się ten teren dopiero. Także to nie było zaskoczenie pod tym względem. My nie liczyliśmy na to, że nam wręczą dokładne mapy z dokładnymi opisami dróg wejścia na przykład, czy też sugestiami, jak na ten szczyt niezdobyty można by wejść.
I do osady Batal właśnie jechaliście też taką prowizoryczną drogą, która chyba jest określana jako najwyższa szosa świata.
Nie jest to zupełnie prawdą.
Wtedy była tak właśnie określana.
Ale tak, ale na przedmieściach Manali rzeczywiście na murach takie napisy były. Wjeżdżasz na najwyższą drogę świata. Ona była wybudowana w latach 60. po 2 wojnach indyjsko-pakistańskich. Niesamowita ta droga jest. Byliśmy świadkami, takiego nie było cię wtedy, bo to myśmy jeździli dwoma, trzema grupami do Battle. W pewnym momencie na naszych oczach spadł głaz takiej wielkości połowę tego pokoju. I wiadomo, że nie przejedziemy. Ale pan kierowca, Sik zresztą w turbanie, tym się nie przejął. Wycofał 200 metrów do tyłu, podłubał kilofem czy łomem pod tym kamieniem, wyjął potężny ładunek dynamitu, kazał się nam wszystkim chować, potężny huk i ten kamień zamienił się w kupę gruzu. No i później musieliśmy jeszcze przez prawie 2 godziny tymi łomami, które były na wyposażeniu autobusu, spychać się gdzieś tam na bok, później zasypać ten lej i pojechaliśmy dalej.
Mieliście już jakieś pierwsze dolegliwości związane z wysokością?
Zdecydowanie wyprawa czy cała grupa nie była przygotowana, nie mogła być przygotowana klimatyzacyjnie. Dokładnie przeczytałem opis naszych poprzedników, dobrych, zakładam, alpinistów, którzy na piechotę, nie samochodami, z Manali dotarli do Battle w towarzystwie 4 osiołków na piechotę i mimo tego, pisze, i mimo tego stwierdzają, że za krótki to był czas, żeby osiągnąć klimatyzację i że wyjście na te 6000 metrów to był wysiłek już taki dla nich wtedy krańcowy. Potwierdzam to samo. Gdy wyszliśmy we trzech tam na tę górę, mimo że to tylko 6000 metrów, to powinien być spacer, to nie był spacer. To był jeden oddech w górnej części od drugiego obozu. Jeden oddech, jeden krok, jeden oddech, jeden krok. Po kilkunastu krokach zatrzymanie się na czekanie i dyszenie. A klimatyzacji jeszcze nie zdążyliśmy wyrobić, ale...
Baza główna na jakiej była wysokości?
4800, jeśli dobrze pamiętam, Battle.
To już tutaj... 4200.
4200.
Tak.
To tutaj też już by była potrzebna jakaś wstępna klimatyzacja, żeby sobie dawać radę.
No tak.
I wiem, że, czy przynajmniej z tych źródeł, które czytałam, to wiem, że część grupy jednak odczuwała jakieś dolegliwości i były już pierwsze takie symptomy tej...
Wszyscy jakoś odczuwali, ale problem polega na tym, że aklimatyzacji nie zdobyła się, poprawnie, jeśli się mylę, nie zdobyła się siedząc na określonej wysokości. Po to, żeby zdobyć aklimatyzację,
trzeba zrobić wyżej.
Spacerek raz czy drugi, trochę wyżej, jedną noc gdzieś tam przenocować, zejść i dopiero wtedy aklimatyzacja się zaczyna. Ja po sobie stwierdzam, że wychodząc na te 6000 z kawałkiem, nie wychodziłem w stanie w pełni zaaklimatyzowanym, chociaż byłem tak w ogóle wychodzony i sprawny jeszcze wtedy w pełni.
Przyjmuje się mniej więcej tydzień na 1000 metrów różnicy wysokości. Dobrze jest wejść, przenocować, zejść i kilka dni odpocząć. I znów można próbować wyżej, przenocować, zejść. Czyli mniej więcej wychodzi na jeden kilometr tydzień czasu.
I tak to u was wyglądało mniej więcej wtedy?
Jak... W ogóle bez klimatyzacji. Po tygodniowym pobycie na 4000, 4500.
W tej bazie głównej właśnie.
Tak. No, samo noszenie plecaków ciężkich, to był pewien trening, natomiast to nie przygotowywało do wysokości wyższych niż 5, 5,5 do 6, krańcowo. Ale góry są tak piękne, że można...
Rekompensują.
Że można sobie podyszeć trochę, podyszeć i popatrzeć, jak to jest pięknie.
Jak wyglądało zakładanie tej bazy głównej już na miejscu?
Jak wyglądało? No mogę się wypowiedzieć, bo przez pewien czas byłem kierownikiem bazy.
A właśnie. Tak właśnie, bo kierownikiem wyprawy był Zbigniew Stepek.
Tak.
Pan był kierownikiem bazy.
Ja byłem kierownikiem bazy z konieczności, bo poszedłem na stronę wysoką trawę, tylko nie wiedziałem, że jest tam zbita butelka po wódce stojąca pionowo. I lewą stopą nastąpiłem. W Kabulu panowie lekarze Grzązek i Klimowicz mieli gratkę, bo robili mi w ambasadzie operację. W każdym razie Były namioty osobowe, dwuosobowe na ogół, namioty typu mongolskiego, czyli jurta.
A mieliście taką mesę swoją właśnie?
Tak, to właśnie w bazie, tak. To był,
ale to na dole.
Na dole, na tej, na 4200. I tam mieliśmy, zrobiliśmy murek, kamienia nie brakowało, więc zrobiliśmy dosyć wysoki murek, rozpięliśmy tropiki i to była baza, świetlica, takie miejsce, gdzie się spotykaliśmy.
I tutaj postawimy kropkę. Przed nami najtrudniejsza część historii, bowiem dwóm uczestnikom wyprawy oczarowanym wizją szczytu za realizację marzeń przyszło zapłacić najwyższą cenę. Ciąg dalszy pierwszej powojennej polskiej wyprawy w Himalaje, która odbyła się 50 lat temu, w kolejnym odcinku Czasu Zuchwałych. Dziś moimi gośćmi byli uczestnicy tej wyprawy profesor filozofii, alpinista i taternik Zdzisław Jerzy Czarnecki, historyk i muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku, także miłośnik gór Zygmunt Nasalski. O wyprawie z punktu widzenia współczesnego wspinacza opowiadał nam również Waldemar Falczyński z Klubu Wysokogórskiego Lublin. Dziękuję panom bardzo i słyszymy się za tydzień.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. Piotr Wierzchoń, Agata Zalewska. Do usłyszenia w sobotę zbiórka po godzinie 13.